Czasem zdrowy śmiech wzbudzi wizerunek zabawnego palacza, ładującego łopatą węgiel prosto do tyłka, albo małpy uprawiającej samogwałt. Oglądając się wzajem, mogą też sobie poczytać hasła, wprawdzie znane, ale tym milsze, im częściej się je widuje. Kurwo, drżyj, kij ci w ryj. Brzmi to nie mniej triumfalnie niż początek wiersza Briusowa, Jam, cesarz, Asargadon. Albo taki napis na brzuchu knajaczki. Pójdę choćby na stos, za jeden dobry sztos. Albo nawet skromny morał, wypisany małymi literkami na ręce, która zdążyła już z 10 majchrów wsadzić pod czyjeś żebra. Pamiętaj, co ci matka mówiła. Albo też wspominam słodkie chwile, wspominam matkę mile. Wśród knajaków panuje kult matki, ale tylko formalny. Nikt się nie liczy z jej radami. Bardzo popularny jest wśród nich wiersz Jesienina List do matki, jak zresztą inne jego łatwiejsze utwory. Niektóre z nich stały się tekstami knajackich pieśni. Aby zaznać ostrzejszych wrażeń i umilić sobie to życie tak krótkie, zażywają narkotyków. Najłatwiej o haszysz, wydobywany z konopi indyjskich, zwany trawką. W rosyjskiej gwarze więziennej – plantczyk, palony razem z machorką. Śpiewają też o nim z uczuciem wdzięczności. Ach, trawko, ach, ziółko, ty Boże, ach, ty doliniarska pociecho. Owszem, nie uznają oni prawa własności i pod tym względem nic wspólnego nie mają z burżujami ani z tymi komunistami, którzy są posiadaczami aut i dacz. Wszystko, co im wpadnie w oko, biorą jak swoje, jeśli to nie jest zbyt niebezpieczne. Nawet gdy mają wszystkiego w brud, też sięgają po cudzą własność, bo złodziej największą ma oskomę na to, czego jeszcze nie ukradł. Zdarte z innych szatki noszą tylko tak długo, póki im się nie uprzykrzą, póki nowe, a zresztą szybko przegrywają je w karty. Gra w karty przez całe noce daje im najmocniejsze wrażenia i pod tym względem knajacy stanowczo zdystansowali dawno rosyjską szlachtę. Potrafią grać w oko, temu, który przegrał, natychmiast wydłubuje się oko. Grać na siebie, co oznacza, że ten, który wygra, używa partnera do zaspokojenia swoich najbardziej nienaturalnych chętek. Jeśli szemrani zgrają się do nitki, to zarządzają na łajbie albo w baraku kipisz. Coś tam jeszcze znajdują u frajerów i gra idzie dalej. Szemrani nie lubią więc pracy, ale dlaczego mieliby właściwie ją lubić, skoro jedzą, piją i zdobywają odzież bez żadnego wysiłku? To właśnie, a nieco innego, przeszkadza im w zawarciu ściślejszych związków z klasą robotniczą. Ale czy klasa robotnicza tak bardzo lubi charówkę? Czy nie dla marnego grosza pracuje, nie mając innych dochodów? Szemrani nie tylko nie są w stanie przejąć się elementem ryzyka i hazardu obecnym w procesie pracy, ale do samej pracy czują obrzydzenie i potrafią dać temu wyraz wręcz teatralny. Na przykład, gdy ich się wyśle na roboty polne i każe wyjść poza zonę do grabienia wyki z owsem na pasze, nie siądą sobie po prostu, żeby sił nie tracić, tylko najprzód rzucą na kupę wszystkie grabie i widły, podpalą je i przy takim to ognisku się grzeją. Jak ma na to reagować socjalnie obcy dziesiętnik? Daremnie starano się skłonić ich do obrony ojczyzny. Ich ojczyzna jest wszędzie i nigdzie. Zmobilizowani knajacy jechali na front wojskowymi transportami i śpiewali, kiwając się do taktu: zwycięży nasza sprawa, zwycięży nasza zlewa. Dlaczego każdy bryka, dlaczego każdy zwiewa? Następnie dawali się przyłapać na jakiejś kradzieży i wracali etapem do miłego swojego więzienia na tyłach. Nawet gdy niedorżnięcie przypadkiem trockiści składali prośby o powołanie na front, knajacy takich podań nie składali. Ale kiedy nasze wojska zaczęły posuwać się w głąb Europy i zapachniało łupami wojennymi, szemrani szybko wskoczyli w mundury i pojechali na rabunek w ślad za armią. Nazywało się to żartem Piąty Front Ukraiński. Z tym wszystkim i tu okazali oni o wiele większą wierność swoim zasadom niż 58. Żaden Żeńka Żogol ani Waśka Krwawa Kiszka z szykownie wywiniętymi cholewami butów, kątem skrzywionych warg wymawiający z szacunkiem święte słowo złodziej, nigdy nie pomagał przy naprawie i umacnianiu więziennych urządzeń, przy wbijaniu słupów, rozpinaniu drutu kolczastego, okopywaniu strefy neutralnej, remoncie wartowni, naprawie sieci elektrycznej zony. To sprawa honoru knajaka. Więzienie stworzono, aby pozbawić go wolności, więc nie wolno mu pracować dla więzienia. Nie grozi mu zresztą za odmowę pracy artykuł 58. Nieszczęsny zaś wróg ludu od razu zostałby oskarżony o sabotaż kontrrewolucyjny. Knajacy popisują się odwagą właśnie dlatego, że pewni są bezkarności. A kogo raz niedźwiedź drapnął, ten się i pieńka boi. A zresztą w pewnych obozach i w pewnych okresach również knajactwo dostawało czasem po łbie od rozsierdzonych władz. Oto co nam opowiedział amerykański Włoch Tommaso Sgovio. Urodził się w 1914 roku w Buffalo. Zdążył wstąpić do amerykańskiego Komsomołu. W 1933 roku jego ojciec za działalność komunistyczną został wydalony ze Stanów Zjednoczonych i wyjechał do ZSRR. W ślad za nim przyjechała reszta rodziny. Jako emigranci polityczni byli na utrzymaniu MOPR-u, czyli Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Wiele tysięcy takich ludzi czekało na rewolucyjną okazję, chcąc przydać się w momencie zagarniania ich kraju. Ale w 1937 roku Stalin zabrał się do starannego tępienia tej gromady. Wsadzili do więzienia Sgovio seniora, a w 1938 roku aresztowano również Tommaso w trakcie przechadzki po ulicy Achotny Riad. Jako społecznie niebezpieczny element dostał 5 lat i w rekordowym tempie już w sierpniu tegoż roku znalazł się na Kalymie. Już w pierwszym dniu pobytu w OLP Razwiedczyk, słabowity i źle mówiący po rosyjsku Sgovio, nie potrafił zrozumieć, czego od niego chce w stołówce jakiś młody, silny fetniak i natychmiast dostał od niego fangę w nos. Brocząc krwią, rozciągnięty na podłodze, Sgovio zobaczył, że fetniak wyciąga już zza cholewy długi nóż. Jeszcze słowo skargi, a zarżnie człowieka. Sgovio poleżał na ziemi, a potem długo szlochał z bólu i poczucia bezsilności. Jego przeciwnik miał pracę, jaką tylko knajakom dawano, rozwoził wodę. Ale oto po kilku miesiącach w samym środku zimy odebrano mu to stanowisko i posłano na roboty ogólne. Ani myślał się zgodzić, zwykła reakcja knajaka. Wsadzono go do izolatora. Rankiem na zbiórce przed wymarszem wyprowadzono go z karceru przed wartownię i kazano posłusznie stanąć w szeregu. Fetniak plunął w pysk naczelnikowi OLP i wrzasnął: suki ligawe, faszyści! Straż zerwała z niego odzież, a mróz był silny i w samych gaciach przywiązała do sani. W ten sposób wywleczono go aż za wrota. Ale tam też szarpał się i wyzywał od ostatnich strażników i naczelnika. Wlekli go więc dalej tak długo, aż zamarzł na śmierć. Ale oto Sgovio mi powiada: to nic, że omal mnie nie zarżnął. W moich oczach był bohaterem i czuję do niego coś w rodzaju miłości, tylko za to, że miał odwagę skląć naczelstwo. Zobaczyć knajaka z gazetą to rzecz absolutnie wykluczona. Knajacy ustalili raz na zawsze, że polityka to świergolenie, nic wspólnego nie mające z realnym życiem. Książek nie czytają wcale albo bardzo rzadko, lubią za to literaturę ustną i umiejętny narrator, który po wieczornym apelu potrafi snuć bez końca romansowe historie, zawsze będzie miał papu z ich stołu i otoczony będzie szacunkiem, jak to bywało zawsze z bajarzami i bardami wśród ludów pierwotnych. Opowieści te są fantazyjną i mimo to dość monotonną mieszaniną wątków wziętych z książek bulwarowych, których akcja toczy się w wyższych, koniecznie wyższych sferach, wśród wicehrabiów, hrabiów i margrabiów oraz legend własnego chowu, pełnych samochwalstwa, knajackich powiedzonek i knajackich wyobrażeń o wytwornym życiu. Bohater zawsze w końcu osiąga ten błogostan. Hrabia włazi z nim na wyro, pali on wyłącznie papierosy kazbek, ma cebulę, a jego skoki błyszczą jak lusterka. Mikołaj Pogodin dostał delegację na kanał białomorski i pobrał na pewno nieliche diety, a jednak nie przyjrzał się knajakom jak należy. Nie zrozumiał nic i to, co napisał, wyssane jest z palca. Ponieważ w naszej literaturze przez lat 40 nic prawie nie pojawiło się na temat obozów, poza jego sztuką i nakręconym według niej filmem, więc wypada tu kilka słów arystokratom poświęcić. Nie wymaga komentarzy sposób, w jaki opisuje autor inżynierów KR-ów, jako ubogich duchem facetów, tempo zapatrzonych w swoich obozowych wychowawców i zgłębiających za ich pośrednictwem sztukę życia. Ale tu chodzi o arystokratów, o knajaków. Pogodin dokazał tej sztuki, że nie zauważył nawet, iż zabierają innym wszystko otwarcie, prawem silniejszego, nie bawiąc się wcale w ciche podkradanie. Pogodin zrobił z nich wszystkich drobnych kieszonkowców i aż do znudzenia co najmniej 12 razy eksploatuje w sztuce ten motyw. Jego urki okradają się nawzajem, a to już jest bzdura kompletna, bo kradną tylko u frajerów, wszystko zresztą przekazując Pachanowi. Pogodin nie zrozumiał także, albo nie chciał zrozumieć, że prawdziwymi bodźcami do pracy w obozie są głód, bicie, odpowiedzialność zbiorowa w brygadzie. Nie orientował się nawet, kto w obozie jest towarzyszem, a kto obywatelem. Miał przed oczyma tylko jedno socjalne powinowactwo knajaków. Ten koncept został mu podpowiedziany w zarządzie kanału w Miedwierzegorsku, albo może jeszcze wcześniej, w Moskwie, przez Gorkiego. I zabrał się do pokazywania wielkiego procesu przemiany szemranych. Ale w rezultacie powstał paszkwil na knajaków i to taki, że mnie samego bierze chęć, aby ich bronić. Są o wiele mądrzejsi, niż można sądzić z utworów Pogodina i Szejnina. Żadna przemiana za 2 grosze ich nie znęci. Na ten lep nie dadzą się wziąć, po prostu dlatego, że ich światopogląd mocniej osadzony jest w materii życia niż światopogląd ich dozorców. Jest też bardziej jednolity i nie zawiera żadnych śladów idealizmu. A wszelkie zaklęcia mające skłonić głodnych ludzi, by pracowali i tej pracy poświęcali życie, to czysty idealizm. Jeśli podczas rozmowy z naczelnikiem czy panem korespondentem z Moskwy albo w trakcie błazeńskiego wiecu któremuś z nich łza błyśnie w oku albo głos zadrży, to jest w tym tylko aktorski chwyt mający na celu uzyskanie jakichś ulg albo przedterminowe zwolnienie, a w głębi duszy urka pęka ze śmiechu. Knajacy doskonale potrafią docenić zabawną stronę tej sytuacji, której literaci ze stolicy nie są w stanie pojąć. Nieprawdopodobne jest też, aby Suka, Mitja, wszedł bez broni i bez eskorty do izolatki karnego baraku i żeby miejscowy pachan, Kostia, wczołgał się ze strachu pod nary. Kostia przygotowałby z pewnością dobry nóż na taką okazję, gdyby zaś go nie miał, to rzuciłby się na Mitję z gołymi rękoma i jeden z nich zginąłby uduszony. Taka sytuacja to już nie żarty, a Pogodin je właśnie obraca w płaski żart. Nieznośnym fałszem trąci też historia przeobrażenia Soni. Jaki ma powód? Co kazało jej wziąć się do taczek? Które z kolei powoduje przełom w duszy Kostii. Albo przekształcenie się 2 złodziei w strzelców oddziału ochrony. Mogło się tak zdarzyć z pospolitakami, ale knajacy? I rzecz nie do pomyślenia dla trzeźwych, cynicznych fetniaków. Współzawodnictwo między ich brygadami. Chyba tylko dla zgrywy, żeby wziąć na fundusz wolnych. I wreszcie nuta najbardziej drażniąca i fałszywa. Knajacy proszą o udostępnienie im zasad organizacji komun. Wprost niepodobna przedstawić knajaków głupiej i kłamliwiej. Znają oni doskonale własne zasady postępowania od pierwszej kradzieży do ostatniego chlaśnięcia nożem po grdyce. Wiedzą, jak bić leżącego, jak napadać w 5 na 1 i jak podejść śpiącego. Zasady organizacji ich komun są starsze od manifestu komunistycznego. Ich komuna, a właściwie ich świat, jest odrębnym społeczeństwem istniejącym wewnątrz naszego. Surowe prawa, którymi od stuleci ich świat rządzi się i niewzruszenie stoi, zupełnie nie zależą od naszego frajerskiego prawodawstwa, ani nawet od zjazdów partii. Mają oni swoją hierarchię, zgodnie z prawem starszeństwa, pachanów się nie wybiera. Przekraczając próg celi albo wrota zony, pachan już ma na łbie swoją niewidzialną koronę i z miejsca zostaje uznany za najwyższego rangą. Nie jeden z nich odznacza się bystrością umysłu, każdy zaś nie ma cienia wątpliwości co do zasad knajackiego światopoglądu. Ma natomiast na koncie wystarczającą ilość morderstw i rabunków. Szemrani mają swój sąd, Din Toira, wyrokujący zgodnie z kodeksem złodziejskiego honoru i wymogami tradycji. Wyroki te bywają bezlitosne. Orzeczenia wykonywane są z niewzruszoną sumiennością, choćby nawet delikwent był ściśle odseparowany albo znajdował się w zupełnie innej zonie. Sposoby egzekucji są dość oryginalne. Na przykład skazaniec rozciągnięty jest na ziemi, z górnych zaś nar wszyscy po kolei skaczą na niego, miażdżąc mu w końcu klatkę piersiową. I wreszcie, co znaczy to ich słówko frajerski? Frajerski to tyle co ogólnoludzki, taki jak u wszystkich normalnych ludzkich istot. Ten właśnie zwykły ludzki świat, nasz świat z jego etyką, obyczajami i wzajemnymi stosunkami jest dla knajaków czymś najbardziej znienawidzonym, najbardziej wyśmiewanym. To jemu właśnie przeciwstawiają oni swoją aspołeczną, antysocjalną ferajnę. Nie, wcale nie akcja wychowawcza przetrąciła kręgosłup knajackiemu towarzyszu. Ta akcja pozwalała im tylko szybciej wracać do bandyckiego rzemiosła. W latach 50. Stalin machnął ręką na klasowe teorie, a także na socjalne powinowactwo i rozkazał wtrącić knajackich pociotków do izolatorów, do pojedynek w zamkniętych zakładach karnych, a nawet budować dla nich nowe więzienia, skrytki, jak nazwali je złodzieje. W tych oto skrytkach knajacy szybko zaczęli tracić wigor, marnieć i wykańczać się. Pasożyt nie jest zdolny do życia samotnego. Musi bowiem żyć kosztem innego stworzenia, oplatając je mackami. Małolatki. Archipelag ma niejedną żarłoczną paszczę, niejeden zębaty pysk. Na żaden z nich nie sposób patrzeć bez odrazy, ale zdaje się, że najohydniejsza jest ta paszczenka, która pożera małolatków. Małolatki to już nie te bezdomne, opuszczone dzieci w szarych łachmanach, powsinogi, żyjące z drobnej kradzieży i grzejące się przy kotłach z asfaltem, które stanowiły nieodłączny wręcz składnik miejskiego krajobrazu lat 20. Do kolonii nieletnich przestępców przy Komisariacie Oświaty istniała już taka w roku 20. Dobrze byłoby sprawdzić, jak tam było z nieletnimi przestępcami przed rewolucją. Do domów pracy dla młodocianych istniały one między rokiem 21 a 30, a także do komun pracy OGPU, które powstały w 24 roku. Tych malców brano z ulicy, a nie z domów rodzinnych. Sierotami zostali z łaski wojny domowej, głodu, chaosu, przez to, że rodziców rozstrzelano albo że zginęli na frontach. I w tamtych czasach resort sprawiedliwości rzeczywiście starał się zapewnić tym dzieciom powrót do życia normalnego, zabierając je z ulicy, tej złodziejskiej szkoły życia. W koloniach pracy zaczęto dzieci uczyć fachu, i to przydatnego w przemyśle. Jak na te lata, gdy panowało jeszcze bezrobocie, był to przywilej i wielu chłopaków uczyło się chętnie. W 30 roku pod egidą Komisariatu Sprawiedliwości stworzone zostały szkoły przyfabryczne nowego typu dla niepełnoletnich skazanych na kary pozbawienia wolności. Niedorośli przestępcy Mieli tam pracować 4 do 6 godzin dziennie, otrzymując za to płacę zgodną z ogólnopaństwowymi ustaleniami Powszechnego Kodeksu Pracy. Pozostały zaś czas przeznaczony był na naukę i rozrywki. Gdyby tej drogi trzymano się dalej, to może sprawy przybrałyby lepszy obrót. A skąd w ogóle wzięli się ci nieletni przestępcy? Kategorię tę usankcjonował artykuł 12 Kodeksu Karnego z 26 roku, który pozwalał za zbrodnie kradzieży, gwałtu, okaleczenia i zabójstwa sądzić dzieci już poczynając od 12 roku życia. Artykuł 58 również cichaczem był do tej grupy wykroczeń zaliczany, z tym, że prawodawca zalecał umiarkowanie, tak aby nie sądzić dzieci na cały regulator jak dorosłych. Byłaby to jakby pierwsza furtka archipelagu dla późniejszych małolatków, ale wciąż jeszcze nie szerokie wrota. Nie możemy pominąć takiej oto interesującej cyfry. W roku 1927 więźniowie w wieku lat 16, młodszych w ogóle nie brano pod uwagę, do 24 stanowili 48% całej masy więźniarskiej. Można więc uznać, że prawie połowa całej ludności archipelagu w 27 roku to była młodzież, która w chwili wybuchu rewolucji październikowej miała od 6 do 14 lat. 10 lat po zwycięstwie tej rewolucji chłopcy ci i dziewuszki znaleźli się w więzieniu, stanowiąc przy tym połowę jego mieszkańców. Jakoś nie bardzo to się zgadza z walką, którą wciąż u nas toczono z pozostałościami ustroju burżuazyjnego w świadomości mas, ze wszystkimi resztkami przeklętej przeszłości. Ale cyfry są cyframi. Dowodzą one, że archipelag zawsze był krajem młodych. Ale jak bardzo ma być nim, zadecydowało się w roku 1935. W roku tym wielki złoczyńca jeszcze raz zamieszał miękką glinę historii i zostawił na niej odcisk swojego palca. Zajęty takimi historycznymi operacjami jak rozgramianie Leningradu i dziesiątkowanie własnej partii, nie zapomniał jednak o dzieciach, które tak przecież kochał, których był najlepszym przyjacielem i dlatego wciąż się z nimi fotografował. Nie znając już żadnej innej rady, a chcąc jakoś poskromić tych złośliwych psotników, ten pomiot kucharek, którego coraz więcej było w kraju, który coraz bezczelniej zakłócał socjalistyczny porządek, oto co w końcu wymyślił. Wszystkie te dzieci, poczynając od 12 roku życia, a już jego ukochana córka dobiegała tych lat i naocznie mógł się przekonać, jakie są cechy tego wieku, kazał sądzić na cały regulator, tak jak to kodeks przewiduje, to znaczy stosując wszystkie przewidziane wymiary i rodzaje kar, wyjaśniał dekret CIK i SOW Narkomu z 1935 roku, nie wyłączając rozstrzelania. Nie umieliśmy jeszcze czytać i mało uwagi poświęcaliśmy treści dekretów. W tych latach wpatrywaliśmy się raczej w portrety Stalina z czarnowłosą dziewczynką na ręku. Tym mniej uwagi dekretom poświęcali owi dwunastoletni, o których tam była mowa. A dekrety płynęły jeden za drugim. 10 grudnia 1940 roku stawiać przed sądem, poczynając od 12 roku życia, również za podkładanie na tory rozmaitych przedmiotów. Bo czymże to jest, jeśli nie treningiem młodocianych dywersantów? Dekret 31 maja 1941 roku. Za wszystkie pozostałe rodzaje wykroczeń, niewymienione w artykule 12, obywatele mają być sądzeni, poczynając od 14 roku życia. Lecz tu zdarzył się mały kłopot. Wybuchła wielka wojna narodowa. Ale prawo jest prawem. I oto 7 lipca 1941 roku, 4 dni po wygłoszonym w panice przemówieniu Stalina, w chwili gdy niemieckie czołgi gnały na Leningrad, Smoleńsk i Kijów, ukazał się jeszcze jeden dekret Prezydium Najwyższego Sowietu i trudno orzec, co nas dzisiaj w nim powinno bardziej ciekawić. Czy jego niewzruszony akademizm, dowodzący jakimi to ważnymi sprawami zaabsorbowana była nasza władza w trakcie tych płomiennych dni, czy też sama jego treść. Chodzi o to, że prokurator naczelny ZSSR Wyszyński poskarżył się najwyższemu Sowietowi na Sąd Najwyższy, już z tego widać, że sprawa musiała być znana miłościwie nam panującemu, że sądy nieprawidłowo wprowadzają w życie dekret z 1935 roku, bo sądzą Dziatwę tylko wtedy, gdy chodzi o przestępstwo popełnione z premedytacją. Ale to przecież niedopuszczalna pobłażliwość. I oto teraz wśród szalejących wokół płomieni wojny prezydium wyjaśnia, że taka wykładnia nie zgadza się z założeniami prawa, ponieważ wprowadza nieprzewidziane przez dekret ograniczenia. I zgodnie z wnioskiem prokuratora prezydium wyjaśnia Sądowi Najwyższemu. Dzieci należy sądzić, stosując odpowiednie kary w pełnym wymiarze, to znaczy na cały regulator, również w tych wypadkach, gdy wykroczenie popełnione zostało nieumyślnie, lecz przez nieuwagę. To jest decyzja. W całej historii ludzkości może jeszcze nikt nie był tak bliski radykalnego rozwiązania problemu dziecięcego. Od 12 roku życia za byle nieopatrzność aż do rozstrzelania włącznie. W marcu 1972 roku całą Anglią wstrząsnęła wiadomość, że w Turcji 14-letni wyrostek, Anglik, skazany został na 6 lat za handel dużymi partiami narkotyków. No bo jak to można? A gdzie mieli oczy i serca wasi lewicowi liderzy, gdy czytali stalinowskie dekrety dotyczące nieletnich? Dzieci? Dlaczego mordowaliście dzieci? Tak pytał pełen świętej zgrozy i ze świątobliwą miną oskarżonych w Norymberdze hitlerowców sowiecki sędzia Trybunału Nikitczenko, który przypadkiem zapewne nie znał sowieckich wewnętrznych praw i rozporządzeń, a może zapomniał, jakie sam wydawał wyroki. Pełni zacności i mądrej zadumy siedzieli obok niego inni członkowie Trybunału, Anglicy, Francuzi i Amerykanie. Dopiero teraz zatkane zostały szczelnie wszystkie mysie nory. Dopiero od tej chwili wszystkie niezebrane w kołchozach kłoski mogły poczuć się bezpieczniej. Teraz dopiero mogły bez przeszkód zapełniać się nasze spichrze. Życie mogło zakwitnąć swobodnie, a dzieci naznaczone piętnem grzechu już w kołysce mogły wstąpić wreszcie na długą drogę poprawy. Nie drgnęła ręka żadnemu z partyjnych prokuratorów, mających przecież takie same dzieci. Bez żadnych skrupułów zaczęli wydawać sankcje na aresztowania. Nie zadrżał też nikt z partyjnych sędziów. Bez mrugnięcia okiem skazywali dzieci na 3, 5, 8 i 10 lat obozów ogólnych. Za skubanie kłosków tym malcom nie dawano mniej niż 8 lat. I za kieszeń ziemniaków, za garść ziemniaków w kieszeni dziecinnych porteczek też 8. Ogórki były w niższej cenie. Za 10 ogórków z kołchozowej grzędy Sasza Blochin dostał 5 lat.